Całą noc już nie spałem. A rano pojechałem na uczelnię i złożyłem podanie o pokój asystencki, który mi wkrótce przyznano dzięki wstawiennictwu profesora, który napisał kilka pochlebnych słów o mnie na tym podaniu. A ponieważ do rozpoczęcia roku akademickiego było jeszcze sporo czasu, postanowiłem odwiedzić ojca i matkę. Z rana, gdy oświadczyłem, że wyjeżdżam na wakacje, córka mnie spytała: to kiedy się wyprowadzisz? Jak wrócę. Miałem trochę rzeczy, lecz nie byłem w stanie wywieźć wszystkiego naraz. Najpierw wywiozłem zimowe palto, płaszcz, marynarkę, sweter, buty, szalik, czapkę. Za następnym razem książki, notatki, niedokończony doktorat, bieliznę i różne drobiazgi. A na końcu puchową pierzynę, dzięki której przetrwałem najcięższe mrozy. Wdzięczny byłem matce, że mi tę pierzynę przysłała pocztą, bo nie chciałem jej wziąć. Nie wyobrażała sobie, że można pod czymś innym spać niż pod puchową pierzyną. Zapakowałem w ten sam jutowy worek, w którym mi matka ją przysłała. Na prawie całym worku przybity był czarny orzeł wczepiony pazurami w kulę ziemską, na której widniał Hakenkreuz. Prałam, pisała, parę razy prałam, nawet w ługu, nie chciał zejść, takie to zajadłe. Na szczęście owinęła go grubo papierem, obwiązała sznurkiem. Przewróciłem na drugą stronę, lecz przebijał i na drugą stronę. Musiałem specjalnie pojechać po papier. Naszukałem się, bo nigdzie nie mieli takich dużych arkuszy. Rozlepiał gość plakaty z zapowiedzią przedstawienia Dziadów Mickiewicza. Udało mi się kupić u niego taki jeden plakat. Pomyślałem: Mickiewicza nikt się nie będzie czepiał. I nakleiłem na tym orle. Wszedłem do przedziału, postawiłem worek z pierzyną przy nogach, bo na półce by się nie zmieścił, a tu ktoś od razu do mnie: to kto te dziady, panie? O, szkalujesz pan nasz naród! Stolnicę, na której pisałem, zostawiłem. Pożegnałem się z matką, z córką. Pożyczyłem im, aby Mieszko się odnalazł. Nie wiem, może mi się wydawało, ale matce jakby oczy zaszkliły się z żalu, a nawet byłem pewny, że w ostatniej chwili powstrzymała się od odruchu, żeby mnie przytulić, bo córka, aby wydała wargi, powiedziała: cześć. Droga do stacji wiodła w pobliżu cmentarza. Miałem niewiele minut do przyjścia pociągu, postanowiłem jednak zboczyć na cmentarz i pożegnać się z babcią. Grób babci znajdował się w jednej z bocznych alejek. Zbliżając się, dostrzegłem wśród grobów jakąś kobietę w czerni, która pochylona wyrywała chwasty z grobowego kopczyka, a niedaleko niej, tuż przy grobie babci, leżał pies. Gdy usłyszał moje skrzypiące kroki na żwirze, którym była wysypana alejka, nagle zerwał się i zaczął uciekać. — Mieszko, nie uciekaj, to ja! — zawołałem. Rzuciłem worek z pierzyną, że może mnie przez ten worek nie poznał, ale znikł już między grobami. Kobieta odchyliła się, spojrzała na mnie jakby też spłoszona. — Co panu jest? — Nic, pies. — Jaki pies? — No pies był tu przed chwilą i uciekł. Plewie tu grób męża, a żadnego psa nie widziałam. Przyśniło się panu. Co mi się przyśniło? Gdyby go nie było, to by nie uciekał. Któż to może dzwonić o tak późnej porze? Na ogół wszystkie telefony kończyły się we wczesnowieczornych godzinach. Byłem już w piżamie i właśnie kładłem sobie na szafce nocnej coś do czytania, gdyż zawsze czytam tę godzinę, półtorej w łóżku przed zaśnięciem. Podniosłem słuchawkę. Jakiś męski głos najpierw się spytał, czy ma przyjemność z profesorem, wymienił jej imię, nazwisko, a gdy potwierdziłem, przeprosił, że pozwala sobie o tak późnej porze dzwonić, lecz dzwonił już kilka razy o różnych porach i nikt nie odpowiadał. Proszę pana, ja jestem zajętym człowiekiem. Widocznie wyjeżdżałem. Słucham pana. Wtedy się przedstawił z imienia i nazwiska. Nic mi to nie powiedziało. Wymienił nazwę miasta, z którego dzwoni. Coś mi jednak błysnęło. i na chwilę zawiesił głos, jakby oczekując, że wybuchnę radością. Ponieważ przyjąłem to zwyczajnie, dorzucił do tej nazwy kilka najwyraźniej zachęcających szczegółów, że miasto nie jest już takie jak w czasach mojego dzieciństwa, co mnie zdumiało, bo skąd on mógł wiedzieć cokolwiek o moim dzieciństwie, zwłaszcza tak odległym. Nowe bloki, aleje, park, multikino, dom kultury, kilka hoteli, nawet jeden czterogwiazdkowy. Natomiast huta, którą z pewnością muszę pamiętać, jest już od lat nieczynna. I może by się dalej nad tym miastem rozwodził, lecz chyba wyczuł moje zniecierpliwienie, więc wreszcie wyłuszczył, że mają kółko miłośników historii, niewielkie, kilkanaście osób, w większości emeryci, bo któż prócz emerytów ma dzisiaj czas na jakiekolwiek zainteresowania, chyba rozumiem. Nie potwierdziłem, że rozumiem. Mimo to już pewniejszym nieco głosem w imieniu tego kółka, jako jego przewodniczący, od kiedy sam przeszedł na emeryturę, zaprosił mnie na spotkanie, zaznaczając, że od dawna myśleli o tym, lecz nie mieli odwagi. Zastanawiali się nawet, czy nie byłoby lepiej napisać. I tak się z tym nosili, że zrobili wreszcie głosowanie i wygrało zadzwonić. Rozbroił mnie tym głosowaniem, gdyż byłem zdecydowany odmówić. Widocznie nie był do końca przekonany, że wyrażę zgodę, bo nie ustawał w zachęcaniu mnie. Pańska książka o jednostce w historii była omawiana na spotkaniu naszego kółka, zaraz kiedy się ukazała, i to wtedy już zrodziła się myśl, aby pana profesora do nas zaprosić. Powstrzymywało nas jednak to, że ma pan profesor zapewne wypełniony kalendarz na kilka lat. Poza tym, czym nasze miasto mogłoby zachęcić pana profesora do przyjazdu, co było również niełatwym problemem dla nas. Stała się jednak rzecz nieoczekiwana, o której nie chciałbym teraz mówić. Powiem tylko, że trafiliśmy na pański ślad w naszym mieście. W związku z tym przygotowujemy niespodziankę, która z pewnością ucieszy pana profesora i wynagrodzi panu ten nieco uciążliwy przyjazd do nas. Tym bardziej, że niestety nie będziemy mogli zaoferować honorarium, jakie by się panu profesorowi należało. Nikt z nas też nie ma samochodu, żebyśmy mogli pana przywieźć i odwieźć. Chodzi jednak do nas bezpośredni autobus. Byśmy więc ustalili godzinę, o której by pan do nas zawitał, i wyszlibyśmy po pana, a do hotelu zawieźli taksówką. Gwarantujemy za to najlepszy hotel, ten czterogwiazdkowy, a dzięki temu, że właściciel hotelu jest z wykształcenia również historykiem, zgodził się gratis gościć pana przez te kilka dni. Prosiłby tylko o życzliwy wpis do hotelowej księgi i autograf na planszy wiszącej w holu. I na koniec prośba, czy pan profesor byłby łaskaw podać temat swojego wystąpienia, bo chcielibyśmy zrobić plakat. Nie teraz. Proszę się zastanowić. Zadzwonię ponownie, powiedzmy, za tydzień, dwa. To będzie dla nas wielki dzień. Może uda nam się zaprosić i lokalne media. Są tu dwie gazety, radio, telewizja. Chcielibyśmy pański pobyt u nas jak najszerzej nagłośnić. Proszę nam nie odmawiać. Tak mnie tym telefonem skołował, że nie byłem w stanie ani wyrazić zgody, ani odmówić, zwłaszcza, że nie lubię długich rozmów przez telefon. Rzuciłem tylko: proszę zadzwonić za miesiąc, tylko nie w nocy. Już szedłem spać. Jaki oni mogli znaleźć mój ślad w tym mieście? Zaniepokoiło mnie to. Może powinienem spytać, jaki to ślad, i od tego uzależnić swój przyjazd. Zaniepokojenie rozrosło się w lęk, a lęk potrafi zdusić każde pytanie, więc nawet przestałem siebie pytać, jaki to może być ślad. Nie przywrócił mi spokoju i kieliszek koniaku. Włączyłem telewizor, ale nie słyszałem, co tam mówią. Nie widziałem, na co patrzę, więc zgasiłem. Nastawiłem radio, popłynęła jakaś muzyka, lecz myśli o tym śladzie nie dopuszczały jej do mnie. Położyłem się z nadzieją, że może sen mi pomoże w poszukiwaniu tego śladu. Sny wiedzą dużo więcej o nas, niż my sami o sobie wiemy. Bo cóż my wiemy? I to, co wiemy, czyż nie jest jedynie błądzeniem za sobą? Sen długo mnie nie nachodził, męczyłem się, przewracałem z boku na bok, także zasnąłem dobrze po północy, a ściągnąłem się o świcie z łóżka bardziej zmęczony, niż kiedy kładłem się spać. Zmęczyło mnie to, że tak krótko spałem, zmęczył mnie sen, który mi się przyśnił. Stałem w uchu igielnym, nie mając już żadnej nadziei, że ona przyjdzie, A tu nieoczekiwanie zjawia się i mówi: myślałam, że już nie czekasz na mnie, a mam dzisiaj cały dzień dla ciebie. Co z nim zrobimy? Nie wiem. Gdybym się spodziewał, że przyjdziesz, miałam nie przyjść, ale coś mnie tchnęło, że może na mnie czekasz, a nie ten starzec. Musimy gdzieś pójść, bo lada chwila on może przyjść i będę musiała z nim pójść, bo on dłużej czeka. O, już wiem, chodźmy nad rzekę. Idziemy już jakiś czas przeciwpowodziowym wałem, a tu z naprzeciwka idą kobieta z mężczyzną, ona boso, trzyma go pod rękę, przytula się do niego, on coś tłumaczy jej i wskazuje ręką, a wydaje mi się jakby na mnie. Są starzy, pomarszczeni, ona ma siwe włosy, on w jakimś zmysiałym kapeluszu, może już łysy, lecz poznaje ich, że to lokatorzy sprzed lat, którym matka wynajęła pokój na wakacje, a potem przysłali mi płaszcz, matce rodzynki, migdały, pomarańcze, cytryny, czekoladki. Mówię: zejdźmy do kępy, bo nie chciałbym się z nimi spotkać. Wał był wysoki, trawiasty, omal nie poprzewracaliśmy się schodząc. Przedarliśmy się przez gęste wikliny aż na sam brzeg rzeki. Kawałek rozsłonecznionego piasku czekał tu na nas. Siedliśmy na tym piasku, patrząc w milczeniu na płynącą wodę. Zdjęliśmy buty, zanurzyliśmy stopy, a wtedy śnięte, jakby zatrute ryby zaczęły do nas podpływać, gromadząc się wokół tych naszych zanurzonych stóp. Zerwałem się. Chodźmy gdzie indziej. Gdzie indziej będzie tak samo, powiedziała. Widocznie nie ma już dla nas miejsca. Podniosła się i zaczęła zrywać gałązki wikliny. Miała już pełne naręcze, stanęła twarzą do słońca. Podejdź do mnie, powiedziała. Stań tu, zrobimy sobie zdjęcie, uśmiechnijmy się. To będzie nasze ślubne zdjęcie, bliżej, nie bój się. No i widzisz, jakie piękne zdjęcie. Po latach będziemy się nim wzruszać. Pozostanie nam po nas przynajmniej wzruszenie. Położyła te gałązki na nieskażonej żadnym śladem fałdzie piasku. Chyba wiesz, że po ślubie jest noc poślubna. Pomyśl, gdzie ją spędzimy. Chciałabym na królewskim łożu, w jedwabnej, wyszywanej pościeli, a sypialnia tonęłaby w kwiatach. Odwróciłem oczy, gdy jej ciało zaczęło się nagie wyłaniać jakby z mroku. Nie wstydź się, powiedziała. Nie boli mnie, gdy na mnie patrzysz. Należę teraz do ciebie. I położyła się z głową na tych gałązkach wikliny. Chcę czuć, jak się mną sycisz. Muszę cię tylko uprzedzić, nie jestem dziewicą. Zgwałcona zostałam dzieckiem w obozie. I nie bój się, jeśli zajdę w ciążę. Umrę, nim urodzę. Nagle uniosła się na łokciach. A ty czemu się nie rozbierasz? Stary jestem, wybacz mi. Nieprawda, jesteś młody. Popatrz na to zdjęcie. Zdjęcia nie oszukasz. Chodzę już o lasce. Na zdjęciu nie ma żadnej laski. Ale ileż odtamtąd się zdarzyło, ty nie możesz tego pamiętać. Czas nam płynął w przeciwne strony. Miałem żonę, syna. Współczuję ci, lecz musimy wierzyć w życie, jakiekolwiek ono było, jest czy będzie. Uwierzyć w życie. Jakaż to trudna wiara, jeśli na tym stanowić. Może dlatego, że z pozoru prosta, zwyczajna, pospolita, a jednak to najtrudniejsza z wiar. Tym bardziej, że są tylko dwie perspektywy życia: młodość i starość. Kiedy człowiek jest młody, nie wierzy, że będzie stary. A gdy jest stary, nie wierzy, że był młody.